Błogosławiona Marcelina Darowska, część druga. Przed tygodniem, 5 stycznia 2011 roku, przeżywaliśmy dokładnie setną rocznicę śmierci błogosławionej Marceliny Darowskiej. Z tej racji w poprzedniej audycji przedstawiłem okoliczności jej śmierci związanej z tragicznymi wydarzeniami na Jasnej Górze, jakie miały miejsce kilka miesięcy wcześniej. Dziś wypada powiedzieć więcej o jej życiu, które zaowocowało nie tylko założeniem Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i licznych zakładów wychowawczych dla dziewcząt, ale przede wszystkim bogatym życiem mistycznym. Poznać je można zarówno z ponad 11,5 tysiąca listów, jakie pozostawiła, jak również z jej rekolekcji głoszonych dla sióstr i wychowanek szkół niepokalańskich, a nade wszystko z kilku cennych dzieł mistycznych. Zarówno pod względem bogactwa swego życia mistycznego, jak i głębi pism, jakie pozostawiła, śmiało można ją porównać ze świętą Teresą z Awila, której pisma Marcelina doskonale znała. Na świat przyszła 16 stycznia 1827 roku, licząc według kalendarza, ówczesnego kalendarza juliańskiego, w miejscowości Szulaki na Ukrainie, w rodzinie ziemiańskiej. Biografowie, którzy pisali o jej życiu, zgodnie stwierdzają, że od dzieciństwa skłaniała się ku życiu duchowemu. To oczarowanie Bogiem nie pochodziło jednak ze środowiska, w którym żyła, gdyż rodzina Kotowiczów, choć pod względem prawości i patriotyzmu była wzorowa, to nie można powiedzieć, aby odznaczała się gorliwością religijną. Dziewczynka była bardzo wrażliwa, szczególnie zachwycała ją przyroda, w której intuicyjnie odkrywała obecność Boga. Wspomina, że jako dziecko wymykała się wczesnym rankiem na skraj stepowej łąki graniczącej z ogrodem i spędzała tam długie godziny. Tam, ukryta w cieniu drzew, siadywałam, patrzyłam, słuchałam, pisze w swoich wspomnieniach. Brzęczenie pszczółek, śpiew słowika i niebo czyste, błękitne śnieżnymi obłokami zasiane, wszystko to mówiło do serca mego, tak je upajało, jakbym w zachwyceniu pozostawała. Serce mi się wyrywało do tego na ziemi raju, gdzie Bóg jedynie Panem. Tonęło w przeczuciu Królestwa Bożego na ziemi i zanurzało się całe bez wiedzy w modlitwie w tym Bogu nieznanym, a tak kochanym. Od wczesnego dzieciństwa jej relacja z Bogiem nie ograniczała się do odmawiania wyuczonego przez matkę pacierza, lecz nie zdając sobie z tego sprawy, prowadziła rozmyślania m.in. nad słowami modlitwy Ojcze Nasz czy Anioł Pański. Coraz bardziej fascynowała ją postać Maryi, w której odkrywała wzór miłowania Boga dla Niego samego. Wspomina, że od dzieciństwa chciała być zakonnicą, co wiąże się, chciałoby się powiedzieć, z przypadkową wizytą w rodzinnym domu jakichś dwóch kwestujących zakonnic, które pozostały na nocleg. Gdy Marcelina Kotowiczówna miała 10 lat, przystąpiła do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Mimo iż samo przygotowanie do tego ważnego wydarzenia było dość pobieżne, to zapamiętała ten dzień jako bardzo uroczysty i wielki i napełniający ją jakimś nieokreślonym szczęściem. W tym okresie miała też doświadczenie obecności szatana w postaci czegoś wielkiego, obrzydliwego i czarnego. Powtarzało się to potem kilka razy w jej życiu, szczególnie gdy została wprowadzona na poziom życia mistycznego. Wspominając swoje dzieciństwo, Marcelina zaznacza, że niemal pochłaniała książki z domowej, dosyć bogatej biblioteczki. Sama bowiem jako kilkuletnie dziecko nauczyła się czytać i pisać, przekopiowując listy od starszych sióstr. W dzieciństwie podejmowała się nawet próby pisania poezji, które pozytywnie ocenił zaprzyjaźniony z rodziną znany pisarz Józef Korzeniowski, Józef Konrad. 12-letnią Marcelinę wraz ze starszą siostrą wysłano do szkoły w Odessie. Tam w gronie około 100 uczennic wyróżniała się zdolnościami i stanowczością. Między innymi na znak protestu i w poczuciu dumy narodowej teksty rosyjskie pisała polskim alfabetem. Choć była jedną z najmłodszych, szybko jednak zyskała sympatię uczennic i nauczycieli. Duży wpływ na jej formację duchową w tym czasie wywarł katecheta tej szkoły, włoski zakonnik ojciec Anselm. Ofiarował jej naśladowanie Chrystusa Tomasza a Kempis, które w dalszym jej życiu było częstą lekturą duchową. Po 3 latach wróciła do rodzinnych Szulak i przez następnych 7 lat pomagała ojcu w prowadzeniu dużego gospodarstwa. Uczyła się administrowania majątkiem, a przy tym starała się okazywać życzliwość i hojność ludziom w potrzebie. Stale nosiła w głębi duszy tęsknotę za Bogiem, tłumiąc w sobie pragnienie życia zakonnego, na co rodzina absolutnie nie wyrażała zgody. Ponieważ wkroczyła wiek panny na wydaniu, dlatego wraz ze starszymi siostrami udzielała się towarzysko. Nie stroniła więc od młodych mężczyzn. Lubiła taniec, muzykę i śpiew. Znajdowała czas na zabawę, ale nie widziała siebie w życiu małżeńsko-rodzinnym, dlatego też z dystansem traktowała starających się o jej rękę konkurentów. Jednak kiedy jej ojciec, Jan Kotowicz, ciężko zachorował i prosił ją, aby wyszła za mąż, zdecydowała się przyjąć oświadczyny Karola Darowskiego. Musiał to być dla niej duży wstrząs, gdyż zaraz potem ciężko zachorowała i zaręczyny trzeba było odłożyć. Był to rodzaj paraliżu, ale żaden lekarz nie potrafił ustalić ani rodzaju choroby, ani wskazać skutecznego leczenia. Choroba trwała około 4 miesięcy, mniej więcej od 20 października 1848 roku do lutego 1849 roku. W tym czasie tę swoją chorobę Marcelina traktowała jako swoiste rekolekcje przed zawarciem małżeństwa. Przez cały ten czas czuła się wewnętrznie zjednoczona z Bogiem, mimo iż nikt nie pomyślał dla niej o sakramentach. Mieszkańcy Szulak i okolicznych wiosek, zarówno Polacy, Rusini, jak i Żydzi, modlili się o jej wyzdrowienie, co świadczy, jak bardzo była lubiana w swoim środowisku. Kiedy wyzdrowiała, wyznaczono datę ślubu na 2 października 1849 roku, a więc w święto Aniołów Stróżów. Dzień ślubu był dla Marceliny głębokim przeżyciem. Z trudem wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, miała wrażenie, że otwiera się przed nią przepaść. W liście do swojej przyjaciółki opisała swój stan wewnętrzny w takich oto słowach. Uczyniłam wówczas ślub, że zapomnę słowo ja. Jeśli moje życie, moje uczucia mają odtąd należeć do jednego mężczyzny, uświęcę to, żyjąc mimo wszystko w Bogu i dla Boga. Zaraz po ślubie Darowscy odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę jako swoją podróż poślubną. U stóp królowej Polski jako wota złożyli obrączki ślubne, a Marcelina także swój wieniec ślubny. O swoich uczuciach w tamtym momencie napisała: były to jakby pierwsze z rękowiny z jej boskim synem, przedwcześnie przez matkę jego zrobione. ona wszystko zbierała i ze wszystkiego nowy mi wieniec plotła i przygotowywała. Na pamiątkę zabrali ze sobą niewielką kopię jasnogórskiego obrazu, który będzie Marcelinie towarzyszył przez całe życie, aż do ostatniego tchnienia. Jej miłość do męża i dzieci była szczera i gorąca. Urodziło się dwoje dzieci, Józef i Karolina. W chwili, gdy młode małżeństwo planowało samodzielne życie w majątku Żerdzie, na granicy Podola, Karol, będąc w podróży, zaraził się tyfusem. Wezwana do niego żona zastała go już nieprzytomnego. Zmarł 12 kwietnia 1852 roku. Szczęśliwe małżeństwo po 2,5 roku nagle skończyło się. Dla Marceliny był to potężny cios. Klęcząc przy zwłokach męża, postanowiła do końca życia pozostać wdową, odsunąć się od świata i zająć się wychowaniem dzieci. 10 miesięcy po śmierci męża na młodą wdowę spadło kolejne doświadczenie. 12 stycznia 1853 roku po długim konaniu zmarł na błonicę synek Józio. We wspomnieniach napisała o tym przeżyciu. Klęcząc przy katafalku uśmiechniętej dzieciny, cała w jednym bólu, ale spokojna, uczułam się po raz drugi złamaną, lecz już nie w szczęściu ludzkim jak przedtem, ale na drodze świata, którą podążałam. Uczułam wewnętrznie jakby w objawieniu, że droga świata wolą Bożą nie była mi przeznaczona, że droga zakonna przeznaczeniem moim, że zeszłam z niej, a krąg, który musiałam zrobić, aby do niej powrócić, ciernisty był i krwawy. Po tej tragedii postanowiła bez zwłoki wyjechać za granicę dla poratowania swego zdrowia, pozostawiając 1,5-roczną córeczkę Karolinę pod opieką rodziców. Od tego momentu zaczął się w jej życiu nowy, najważniejszy etap dla misji, jaką przewidziała dla niej Boża opatrzność.